ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
I tak, drodzy Państwo, dopłynęliśmy do audycji Ponad Oceanami, jak zawsze o godzinie 15.30, ale to, co warto podkreślić, czasu polskiego. Startujemy z jedyną taką edycją, gdzie w pigułce staramy się przekazać Państwu wszystko to, co najciekawsze z wybranych kontynentów, z wybranych miejsc na świecie. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, będziemy na Ukrainie, odwiedzamy Bliski Wschód, tutaj Liban, a dzisiaj nadajemy ze Szczecina, bo też stąd popołudnie w Radiu Wnet. Jeżeli słyszą Państwo szum wiatru, to dlatego, że zmierzam do antykwariatu. Teraz obecnie znajduje się na ulicy Świętego Wojciecha. To dzisiaj właśnie z antykwariatu, który tutaj się znajduje, nadamy popołudnie wnet, a już za kilka chwil przeniesiemy się gdzieś ponad oceanami do Sławomira Budzika, bo on czeka już po drugiej stronie. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry, Jaśmin. No rzeczywiście, antykwariat to słowo, które już chyba tutaj nie istnieje od wielu, wielu lat. Cieszymy się, że wy jeszcze macie takie piękne miejsca. W Stanach Zjednoczonych naprawdę szukać ze świeczką antykwariatów, natomiast także szukać ze świeczką Leo Messiego. Miało być wielkie piłkarskie święto w Chicago. Proszę sobie wyobrazić, że bilety podskoczyły po kilkaset procent w górę. Najdroższe kilka tysięcy dolarów tylko dlatego, że miał pojawić się absolutny król królów, czyli Leo Messi, który gra teraz w Miami w Interze. I co? Cały stadion, ponad 62 tysiące miejsc wyprzedane. Cały stadion czekał na Messiego, a Messiego nie było. Będziemy mówić o tym szaleństwie piłkarskim w Ameryce. Powiemy o szaleństwie politycznym, a dlatego, że czarne chmury nad partią republikańską, nie ma spikera Izby Reprezentantów. To trzecia osoba w państwie. Jak do tego doszło i co dalej? Będziemy o tym mówić już za chwilę i także wrócimy do naszych korespondentów. Ewa Jeneralczuk z Florydy będzie między innymi wracała do mrocznej sprawy polskiej rodziny, która systemowo została tak potraktowana, że doszło do wielkiej tragedii, do samobójstwa. Odebrano prawa rodzicielskie. Do tej historii wróci Ewa już za chwilę. Będziemy łączyć się z Kanadą. W Toronto jest nasza reporterka Iza Lechna, ale także za nami parada. Parada Kazimierza Pułaskiego. Jedno z największych świąt w Nowym Jorku i tam się pojawimy, bo jest nasza korespondentka Monika Adamski. Powiemy także o tym, jak wyglądała ta parada w tym roku i powiemy o gościach, a dlatego, że ofensywa także trwa wszystko w ramach kampanii wyborczej. My, Polacy, tutaj w Stanach Zjednoczonych głosujemy dzień wcześniej, 14 października. Już ruszyły zapisy na listę wyborców. Najpierw trzeba się zapisać do 10 października, a potem głosować 14. Powiemy o wizycie profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Powiemy także o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy. Tak więc sporo polityków przyjechało do Chicago, do Polonii. Mnóstwo informacji, tak więc zaczynajmy kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
A to kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, od Toronto, Kanady, bo tam czeka już Iza Lech.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie i bez ogródek przechodzę do gorących tematów prosto z coraz bardziej tracącej swój pozytywny image Kanady. I tak premier Justin Trudeau powiedział wczoraj, że wysocy rangu urzędnicy analizują raport komisji Deschenesa, niezależnego dochodzenia z lat 80. XX wieku, które dotyczyło domniemanych nazistowskich zbrodniarzy żyjących w Kanadzie, z zamiarem upublicznienia go. Gubernator generalny Mary Simon powiedziała również, że Rideau Hall przeprasza za uhonorowanie orderem Kanady Petera Savaryna, byłego rektora Uniwersytetu w Albercie, który, jak się okazało, służył w tej samej nazistowskiej jednostce co Jarosław Hunka, który został uhonorowany owacją na stojąco podczas wizyty prezydenta Żeleńskiego w Kanadzie. Wyrażamy nasze szczere przeprosiny Kanadyjczykom za wszelkie cierpienie i ból, jakie mogła spowodować ta nominacja. Tak oficjalnie powiedział rzecznik prasowy Mary Simon. Tak więc kolejne sprawy sprzed lat ujrzały światło dzienne, a Kanada znowu przeprasza. Tylko szkoda, że w międzyczasie premier Trudeau nakazał usunąć wszelkie nagrania, zarówno audio, jak i wideo, z wizyty prezydenta Żeleńskiego w Ottawie, na których celebrowany jest ukraiński nazista. Ale faktu, że problem z Indiami sięga zenitu, tak łatwo zatuszować się już nie da. Indie powiedziały Kanadzie, że usuwają 41 dyplomatów ze swojej ambasady w Delhi w związku z trwającym ciągle konfliktem, który rozpoczął się od oskarżenia Kanady, jakoby Indie były zamieszane w swoisty zamach stanu. Rząd Indii dał Kanadzie tydzień na repatriację swoich dyplomatów. Rząd Kanady może się też spodziewać już wkrótce ogromnego niżu demograficznego. Bo według najnowszych danych z września tego roku rodzina o średnich dochodach składająca się z dwojga rodziców i dwójki dzieci wydaje średnio 293 tysiące dolarów na wychowanie jednego dziecka do 17 roku życia. A co z tymi rodzinami, które nie mają takich dochodów? Co z ich dziećmi? Dodając do tego bajońskie ceny domów, coraz droższe uniwersytety i w ogóle poziom życia niezwykle wysoki, wydaje się, że już niedługo ani dzieci, ani Kanadyjczyków w Kanadzie nie będzie. Dla magazynu Ponad Oceanami, Iza Lech, Radio Deon.
I gorzka refleksja po tej korespondencji Izy Lech, ale oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. To Toronto, Kanada, a my teraz, drodzy Państwo, błyskawicznie przenosimy się do Londynu, bo tam czeka już współgospodarz studia Londyn, Aleks Sławiński.
Ponad Oceanami.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów, nie tylko naszej atlantyckiej sadzawki. W Polsce już za kilka dni wybory. Tymczasem okazuje się, że nie tylko w naszym kraju zdarzają się nam konferencje, różne tuptania, biegi, marsze przez miasto oraz wysłuchiwania słów polityków. W Wielkiej Brytanii partia rządząca właśnie miała swoją konferencję. Podczas tej konferencji poruszono bardzo wiele tematów, które w przyszłości mają być dla nas ważne. Zacznijmy od szkolnictwa, gdyż wiadomo, że dzieci są naszą przyszłością. W tym momencie Rishi Sunak zaproponował, aby wprowadzić nowy rodzaj egzaminowania młodych ludzi, którzy opuszczają szkołę średnią. Do tej pory każdy uczeń zdawał tak zwane A-level i T-level. Tymczasem ma to zostać zastąpione przez The Advanced British Standard. Nowy rodzaj egzaminów, który jednak nie wejdzie do naszych szkół zbyt szybko, gdyż już pod ten system będą uczone dzieci, które dopiero zaczynają szkołę, czyli zajmie to jeszcze kilka do kilkunastu lat, żeby wprowadzić nowy system egzaminacji. Ma być trochę bardziej kompleksowy, nie tylko skupiać się na teoretycznej wiedzy, ale również być bardziej praktyczny. Jak to będzie wyglądało? Ano, dowiemy się dopiero za kilkanaście lat. Jednakże Rishi Sunak wprowadza coraz więcej propozycji do naszego życia. Czy to są tylko propozycje, czy też nakazy, albo również nawet ograniczenie pewnych praw? No, Rishi Sunak broni swojej teorii, żeby coraz bardziej utrudniać życie palaczom. W tym momencie już mamy wiele ograniczeń. Nie można sprzedawać papierosów w odkrytych szafkach. Muszą być zasłonięte. Wiek coraz bardziej się podnosi i Rishi Sunak chce do tego doprowadzić jeszcze bardziej. Chce w końcu wprowadzić podwyższanie wieku osobom, które chcą zakupić jakiekolwiek środki tytoniowe, aż do momentu, kiedy nie będzie można kupić niczego. Z jednej strony uważa, że to bardzo pozytywnie wpłynie zarówno na nasze zdrowie, jak i na zdrowie naszej dychawicznej służby zdrowia, która w końcu będzie mogła trochę odetchnąć świeżym powietrzem i będzie miała mniej problemów związanych z pacjentami, którzy mają komplikacje podczas palenia. Z drugiej strony jest on bardzo mocno krytykowany, że takie ograniczenie palenia to jest po pierwsze wprowadzenie ograniczenia wolności osobistych, ale po drugie, że zbuduje bardzo duży czarny rynek. Wiemy, jak to się skończyło w Stanach Zjednoczonych 100 lat temu, kiedy wprowadzono prohibicję. Bardzo wiele osób bije na alarm, żeby jednak powstrzymać się przed wprowadzaniem takich drakońskich ograniczeń. Jak to będzie wyglądało? No to też przyszłość pokaże. Do usłyszenia. Mówi Wam Aleks Sławiński. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów.
A my bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, już czas na Nowy Jork. Tam czeka Monika Adamski.
Ponad oceanami. Nowy Jork. Monika Adamski.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Nowego Jorku. Monika Adamski, Radio Rampa, jak co tydzień witam. Dzisiaj ważne informacje dotyczące Polonii Nowojorskiej. Otóż zakończyła się 86. Parada Pułaskiego, która w niedzielę 1 października przemaszerowała Piątą Aleją w Nowym Jorku. Ta parada była wyjątkowa i zapisze się na pewno w historii z jednego prostego powodu. Gościem parady po raz pierwszy w historii Parady Pułaskiego był prezydent Polski. Był to prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w paradzie i był obecny na samej paradzie przez ponad 3 godziny. Prezydent rozpoczął ten dzień od udziału we mszy świętej w katedrze świętego Patryka, która jest stałą częścią dnia Parady Pułaskiego. Po tej mszy świętej rozpoczyna się właśnie parada i parada rozpoczęła się troszkę z opóźnieniem, była bowiem sytuacja medyczna, która wymagała potrzeby i pomocy karetki. Natomiast kiedy już parada się rozpoczęła, krótko po godzinie 1 trwała bez zakłóceń aż do godziny 6. Była to jedna z najdłuższych parad, jakie pamiętam od wielu, wielu lat. Parada Pułaskiego to jest największa demonstracja Polskiej Dumy Narodowej na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W tej paradzie bierze udział tysiące Polaków z różnych stanów, ale przede wszystkim z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut. I tak też podzielona jest parada właśnie na te 3 stany. W tym roku marszałek główny Parady Pułaskiego był z New Jersey, w związku z tym stan New Jersey maszerował jako pierwszy, natomiast stan New York zamknął Paradę Pułaskiego. Były to rekordowe tłumy Polaków, było więcej niż zwykle, byli naprawdę ustawieni przy tych barierkach przy Piątej Alei wzdłuż praktycznie całej trasy. Byli oczywiście przebrani w biało-czerwone barwy i to jest świetna reklama Polski w kierunku Amerykanów i w kierunku Nowojorczyków, bo Piąta Aleja pomiędzy 41. ulicą, gdzie jest ta słynna na Nowojorska Biblioteka, a 54. ulicą, gdzie po drodze jest Katedra Świętego Patryka, Rockefeller Center, no i Piąta Aleja, czyli najdroższe sklepy na świecie, najbardziej prestiżowe butiki. To jest miejsce, które jest odwiedzane w każdą niedzielę przez ludzi z różnych części świata i oni mają okazję zobaczyć to, co dzieje się na Piątej Alei. Szczególną uwagę zwracali na to, ponieważ był obecny prezydent Polski. Był pytany przez reporterów o to, dlaczego jest akurat teraz na paradzie. Wiadomo, że w Polsce za 2 tygodnie są wybory. Pytany był, czy to ma coś do rzeczy. Prezydent odpowiedział, że to nie są wybory, w których on bierze udział. On jeszcze 2 lata będzie prezydentem i to nie są te wybory, które dla niego, powiedzmy, mają jakieś znaczenie, tak odpowiedział. Pod tym względem swojej obecności mają znaczenie. I tym żyjemy, tym Polonia w Nowym Jorku żyje na dzień dzisiejszy. Dla magazynu Ponad Oceanami, Monika Adamski, Radio Rampa, Nowy Jork.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Tym żyje Nowy Jork, a czym żyje Kijów? O tym na pewno opowie Dmytro Antoniuk.
Ponad oceanami, oceanami, oceanami.
W Stanach Zjednoczonych jest Parada Pułaskiego, a w Lwowie zaczął się 30. jubileuszowy Forum Wydawców. Forum Wydawców jest jednym z największych wydarzeń w branży literatury, w branży ksiągarstwa, tak? W branży książek, nowych edycji i zawsze do Lwowa przyjeżdżało dużo gości z zagranicy, w tym z Polski. Nie stał wyjątkiem chyba i ten jubileuszowy Forum Wydawców w Lwowie. Także goście z innych krajów też już przybywają do Lwowa, niektórzy już są. Niektórzy jednak wobec tego, że w Ukrainie trwa wojna i w Lwowie też nie jest bezpiecznie, są obecni online, także w taki sposób. Niektórych uczestników tego forum, tegorocznego forum wydawców, którzy chcieli i byli zaplanowane jako uczestnicy tego forum, my już nie zobaczymy. Mianowicie Wiktorii Amelinoi, która została zabita przez rosyjską rakietę w Kramatorsku w tym roku. Ona miała uczestniczyć w tegorocznym forum wydawców i niestety tak się nie stanie. Ten forum jest też niezwykłym z miejsca, w którym on odbywa się w tym roku. Zwykle to było zawsze pod ścianami Pałacu Potockich na ulicy Kopernika. Teraz jednak forum został przeniesiony pod Porochową Wieżę, która jest niedaleko od Królewskiego Arsenału, naprzeciwko tego gmachu, i w Porochową Wieżę odbywają się spotkania z gośćmi tego forum, a na przestrzeni wokół tej wieży XVI-wiecznej są już stragany z różnymi książkami różnych wydawnictw. Ja jestem jeszcze w Kijowie, ale już szykuję się do pociągu, żeby jechać na ten forum i też prezentować tam swoją książkę Zamki i rezydencje w Ukrainie związane z polskimi rodami. Także na falach Radio Wnet oczywiście też będę obserwować, co się dzieje w Lwowie na forum wydawców. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk, Kijów.
To my w takim razie życzymy bezpiecznej podróży i oczywiście, jak wspomniałeś, będziemy pewnie relacjonować i przebieg tego forum, a także atmosferę, jaka panuje w Lwowie. To Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa jeszcze, a my już teraz, drodzy Państwo, ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka Sławomir Budzik.
Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
Zaczynamy od naprawdę poważnej sytuacji, bo w historii amerykańskiej polityki nigdy do tej pory żaden polityk nie został usunięty z urzędu speakera, czyli można powiedzieć takiego urzędu marszałka, człowieka, który zarządza całą Izbą Reprezentantów. I to się właśnie stało teraz, a wszystko poszło o porozumienie. Otóż Stanom Zjednoczonym groził kolejny kryzys, rząd miał być zamknięty, czyli krótko mówiąc, miało zabraknąć pieniędzy na funkcjonowanie administracji Joe Bidena, natomiast zawsze co roku dochodzi do sprzeczek, każdy próbuje coś ugrać na własną stronę, no i tym razem doszło do porozumienia, natomiast z tego porozumienia nie byli zadowoleni skrajni, jeśli można powiedzieć, w poglądach politycy partii republikańskiej. Zagrozili speakerowi z ich partii, czyli Kevinowi McCarthy'emu, że go odwołają. No i złożyli taki wniosek już po głosowaniu. Okazało się, że demokraci wszyscy poparli, także 7-8 kongresmenów partii republikańskiej, i McCarthy został usunięty. Pytanie, kto zastąpi McCarthy'ego? Są oczywiście już pierwsi kandydaci, bardzo zresztą popularni w partii republikańskiej. Zobaczymy, czy oni akurat będą speakerami Izby Reprezentantów. Póki co republikanie mają poważny problem, jeżeli idzie o Izbę Reprezentantów. Natomiast nie ma problemu Leon Messi, to znaczy klub Leo Messiego dokładnie, czyli Inter Miami. Leo Messi miał pojawić się w Chicago na największym stadionie, ponad 62 tysiące osób. Wszystkie miejsca zostały wyprzedane co do jednego. Wszyscy czekali na Messiego, no ale już klub kilka dni wcześniej poinformował, że Messi ma kontuzję, no i niestety nie pojawi się w spotkaniu przeciwko Chicago Fire. To jest liga MLS, czyli najwyższa klasa rozgrywek piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Major Soccer League, to tutaj gra Messi w Miami, natomiast Chicago Fire, aby odnotować się statystycznie, wygrywa ten pojedynek bez Messiego aż 4-1, a kibice są zawiedzeni. Zdjęcie co niemiara. Wszyscy z transparentami, które informują Messiego o wielkim lamencie w Chicago. Być może kolejny mecz będzie już z Messim w Chicago. Natomiast na koniec o tym, że kolejne wielkie pieniądze czekają w Powerball. Otóż do wygrania $1,400,000,000, 33 razy już losowano liczby i nikt nie wygrał. Tak więc w ten najbliższy weekend znowu możemy mieć miliardera. Ja przypomnę, że nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu także padła wygrana w Stanach Zjednoczonych Zjednoczonych bardzo wysoka i niewykluczone, że po wygrane sięgnął ktoś z naszych rodaków, dlatego że kupon był kupiony na stacji, gdzie mnóstwo Polaków przyjeżdża w miejscowości Des Plaines na północnych przedmieściach i tankuje swoje maszyny. Powodzenia życzymy specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami. Sławomir Budzik, Radio Deon.
Bardzo serdecznie dziękuję, Sławku. A teraz, drodzy Państwo, wędrujemy na krakowskie przedmieście prosto z Placu Zamkowego. Adrian Grałek. Ponad oceanami.
Dzień dobry. Kampania wyborcza w Polsce weszła w decydującą fazę. Do wyborów parlamentarnych zostało już tylko 10 dni. Najnowsze sondaże podają, że liderem póki co jest obecna partia rządząca, która dostanie 32% głosów wyborców. Tuż za nimi plasuje się formacja Koalicji Obywatelskiej z 28% poparcia. Dalej frakcje Konfederacji i Trzeciej Drogi. W minioną niedzielę odbyły się duże wiece wyborcze dwóch liderujących ugrupowań. Warszawskimi ulicami przeszedł organizowany przez Koalicję Obywatelską Marsz Miliona Serc, a w stolicy Śląska, Katowicach, miała miejsce konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Różnice sondażowe są dziś, jak widać, bardzo małe, więc na pewno będzie jeszcze przed wyborami ciekawie. Oprócz tego Polska żyje wczorajszym przyjęciem w Parlamencie Europejskim ostatniego elementu potrzebnego do wprowadzenia tzw. paktu migracyjnego. Przeciwko byli jedynie przedstawiciele Polski oraz Węgier. Austria, Słowacja i Czechy wstrzymały się od głosu. Pakt zakłada, że państwa członkowskie zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy z Afryki albo zapłacą za każdego nieprzyjętego cudzoziemca. Dziś w tej sprawie wspólne stanowisko wystosowali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, którzy stwierdzili, że kategorycznie nie zgadzają się na przyjęcie tego paktu i postawią twarde weto w tej sprawie, a Polska przekaże także swój plan działania w sprawie nielegalnej migracji. Na koniec jeszcze afera, która ze świata internetu przeniosła się już nawet na polityczne salony. Mianowicie prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery pedofilskiej wśród polskich youtuberów. Polecenie prokuratorowi regionalnemu w Warszawie, aby w tej sprawie były prowadzone intensywne czynności śledcze, wydał sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów zabronionych o charakterze pedofilskim przez niektórych youtuberów i celebrytów złożył wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Dotyczy ona czołowych polskich twórców YouTube lat 2012-2015. Aktualnie w tej sprawie gromadzone są m.in. materiały dowodowe. Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby państwo mogło w sposób zdecydowany reagować, odstraszać ewentualnych chętnych do naśladowania sprawców i dać sygnał rodzicom, że ich dzieci będą bezpieczne, podkreślił na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Zawiadomienie i działania prokuratury to efekt afery, którą ujawnił youtuber Sylwester Wardęga, publikując film o możliwych kontaktach pedofilskich dwóch znanych polskich celebrytów ze środowiska internetowego. Zapowiedziany jest jeszcze jeden film odsłaniający kulisy tej sprawy. I na to wszystko dziś z krakowskiego przedmieścia dla audycji Ponad Oceanami mówił Adrian Grałek.
Bardzo serdecznie dziękuję, Adrian Grałek, a teraz czas na ojca Pawła Kosińskiego. Ponad Oceanami.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Amerykanie coraz częściej uważają, że rodziny powinny mieć więcej dzieci. Jednak większość z nich wydaje się niechętna do samodzielnego podejmowania tego trudu. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego w ubiegłym miesiącu przez Gallup, sondażownię Gallup, który wykazał, że przekonanie Amerykanów, że idealna wielkość rodziny obejmuje troje lub więcej dzieci, stale rośnie w ostatnich latach. Łącznie teraz 45% respondentów biorących udział w trwających od dziesięcioleci badaniu Gallupa twierdzi, że idealna wielkość rodziny to co najmniej troje dzieci, przy czym 12% preferuje czworo dzieci, a mniejszy odsetek wybiera pięcioro lub sześcioro. Liczba 45% wzrosła obecnie o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim odczytem w 2018 roku do najwyższego poziomu od 1971 roku. Te preferencje dla większych rodzin zaczęły gwałtownie spadać pod koniec lat 60. XX wieku, zgodnie z sondażami Gallupa, ale od 2011 roku utrzymują się na niewielkim, ale stałym poziomie. Jednak dane federalne pokazują, że współczynnik dzietności w USA kontynuował stały spadek w tym okresie, w tym gwałtowne spadki wśród amerykańskich kobiet w wieku 20 lat. Ogólnie wskaźnik spadł z około 70 urodzeń na 1000 kobiet w 1990 roku do 58 na 1000 w 2019. Co prawda, te dane według niektórych są nieco zagadkowe. Ludzie coraz częściej mówią, że idealna liczba dzieci dla rodziny to troje lub więcej, podczas gdy wszyscy wiemy, że wskaźniki urodzeń nadal spadają zarówno w USA, jak i na całym świecie. Możliwe, że odpowiadając na to pytanie, ludzie myślą abstrakcyjnie o hipotetycznej rodzinie, jednocześnie wierząc, że ich własna rodzina poradziłaby sobie lepiej z dwójką, jednym albo w ogóle bez dzieci. Może być tak, że ludzie są zaniepokojeni spadkiem dzietności i uważają, że byłoby idealnie, gdyby inne rodziny, ale nie ich własne, miały więcej dzieci. Rodziny wielodzietne były kiedyś znacznie bardziej powszechne w Stanach Zjednoczonych. Badanie Pew pokazuje, że w 1976 roku 40% matek w wieku 40 lat miało czworo lub więcej dzieci. Do 2014 roku liczba ta wynosiła 14%, podczas gdy liczba matek w podobnym wieku posiadających tylko jedno lub dwoje dzieci znacznie wzrosła w tym okresie. Sondażownia potwierdziła, że ogólny spadek wielkości rodziny był napędzany głównie przez spadek liczby rodzin z czwórką lub większą liczbą dzieci. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękujemy i drodzy Państwo, dużo wydarzyło się podczas korespondencji ojca Pawła Kosińskiego. Wydarzyło się m.in. to, że zaczął padać deszcz i to dosyć mocno, a teraz już ten deszcz przestał padać, ale za to spotkałam też Ksenię Parmańczuk i Krzysztofa Skowrońskiego. Jesteśmy na ulicy Świętego Wojciecha, za kilka chwil popołudnie wnet prosto z antykwariatu. Za chwilę Ewa Jeneralczuk, a po niej jeszcze krótki i, ale ważny komunikat. To teraz już Ewa Jeneralczuk.
Ponad oceanami.
Witam serdecznie, Jaśmino, ciebie i wszystkich słuchaczy magazynu z wciąż gorącej i słonecznej Florydy. Jak bardzo Floryda ceni sobie wolność, to chyba już wie cały świat. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o wolność słowa. W związku z tym Sąd Najwyższy rozpatrzył ustawę popieraną przez gubernatora Rona DeSantisa, która pozwala na nakładanie kar finansowych na firmy mediów społecznościowych, które usuwają ze swoich platform kandydatów politycznych. Ustawa z 2021 roku była reakcją na zakaz wprowadzony na Twitterze dla Donalda Trumpa oraz cenzurowania przez YouTube filmów sprzeciwiających się maseczkom w czasie pandemii COVID-19. Prawo przewiduje karę w wysokości 250 tysięcy dolarów dziennie dla serwisów społecznościowych, które usuwają kandydatów z całego stanu ze swoich platform. Natomiast 25 tysięcy dolarów za tak zwane banowanie kandydatów spoza Florydy. Pozwala także zwykłym osobom na złożenie pozwu, jeśli ich konto zostanie usunięte. Tymczasem w tym tygodniu zostały wznowione zeznania w pozwie przeciwko dziecięcemu szpitalowi John Hopkins w Tampie, przedstawionemu w dokumencie Netflix Care of Maya. O sprawie polskiej rodziny z Venice na Florydzie już wspominaliśmy. W poniedziałek jurorom odczytano dwie notatki, które mama Mai, Beata Kowalski, pozostawiła, zanim odebrała sobie życie. Zostawiła jedną notatkę dla swojej rodziny i drugą notatkę dla sędziego, nadzorującego decyzję o opiece nad jej córką. W notatce Beata Kowalski powiedziała, że sędzia zniszczył jej rodzinę i małżeństwo oraz doprowadził rodzinę do bankructwa, trzymając ją z dala od Mai. Jack Kowalski, ojciec Mai, podczas przesłuchania szczegółowo opisał ból, którego doświadczała 10-letnia wtedy Maja w wyniku złożonego regionalnego zespołu bólowego. Gdy brała prysznic, krople wody sprawiały, że zaczynała krzyczeć, powiedział. Położyć przecieradło na jej nogach, a ona zaczynała krzyczeć. Maja otrzymywała leki przeciwbólowe z ketaminą, zanim została zabrana do dziecięcego szpitala w październiku 2016 roku. Mama Mai nalegała, aby kontynuowała terapię ketaminą. Jej upór jednak zaalarmował personel szpitala, który zgłosił ją na gorącą linię do spraw wykorzystywania dzieci. Sędzia nakazał, by Maja pozostała w szpitalu pod nadzorem stanu. Nie pozwolono jej zostać wypisaną do rodziny lub innej placówki leczniczej i nie mogła zobaczyć matki przez 3 miesiące. Oczekuje się, że szpital będzie argumentował, że leczenie Mai za pomocą ketaminy było niebezpieczne i nieodpowiednie dla dziecka. Ostatecznie ławnicy będą musieli zdecydować, czy można było zapobiec temu, co przydarzyło się rodzinie Kowalskich i czy działania szpitala popchnęły Beatę Kowalską do targnięcia się na życie. Sprawa Mai bardzo poruszyła poruszyła nie tylko tutejszą Polonię. I na koniec o 76-latce z Pankos, o której zrobiło się bardzo głośno na Florydzie za sprawą niecodziennego wypadku drogowego. Kobieta potrąciła pieszego na przejściu, a następnie opuściła miejsce wypadku i uciekła, przejeżdżając ponad 3 km z ofiarą na masce pojazdu. To mógł być śmiertelny incydent, powiedział w oświadczeniu szeryf powiatu Flagler Rick Stały. Na szczęście ta ofiara przeżyła bez poważnych obrażeń, ale jestem pewien, że to musiał być straszny moment dla ofiary trzymającej się maski i świadków zdarzenia. 76-latka została przewieziona do lokalnego więzienia, a następnie zwolniona z zakaucją w wysokości 20 tysięcy dolarów. Dla magazynu Podano Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, Floryda.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję całej ekipie Ponad Oceanami ze Stanów Zjednoczonych. Dziękuję Dmytrowi Antoniukowi prosto z Kijowa, z Londynu tu Aleks Sławiński. Audycję wydał Andrzej Karaś, zrealizował Marcin Sukmiel. Ja nazywam się Śmiana Nowak i dziękuję Państwu za uwagę, ale zapraszam, abyście zostali razem z nami. Już teraz wiadomości w Radio Wnet, a potem popołudnia Wnet prosto z antykwariatu, ze szczecińskiego antykwariatu.
Ponad Oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceanami.